Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który przy konsolecie będzie realizował naszą audycję. I profesora, i witamy Pana profesora, doktora habilitowanego Bogdana Chazana, ginekologa, położnika. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam Państwa redaktorów, witam zespół redakcyjny, witam słuchaczy Radia Maria. Cieszę się, że mam możliwość być w tym miejscu. Nie po raz pierwszy, ale trema i wzruszenie są takie, jakbym był po raz pierwszy w tym.
My też się bardzo cieszymy.
Cieszymy się, że możemy znowu gościć pana profesora u nas na antenie.
Tak, no dzisiaj ważny temat dla mam. Cesarskie cięcie, czy jednak poród naturalny?
Taki troszkę temat związany niby tylko z określoną grupą ludzi, ale nie za bardzo, bo w tej chwili to bardzo wiele osób lubi sobie zaplanować, wszystko zaplanować. I zresztą mężowie też naciskają na żony, żeby planowały, żeby uczyły się planowania. No i niekiedy to się troszeczkę za dużo w życiu planuje, a czymczasem jednak siły natury lepiej rządzą kwestią porodu, kiedy on ma się uruchomić, a kiedy nie. To dziecko właściwie ten sygnał daje, a nie mama, która sobie planuje jako bizneswoman w odpowiednim czasie jakieś kontrole, jakieś tam wyjazdy służbowe, a w odpowiednim czasie pójdzie do szpitala, urodzi, zaopiekuje się dzieckiem, urlop macierzyński i znów wraca do pracy.
Ale też tak jest, że się kobiety boją bólu, chyba wszyscy się boją bólu. No ale kobiety chyba szczególnie, bo mają, wiedzą, że ich to nie ominie i mają czas do przeżywania tego.
No tak, ale to my jako laicy, co prawda trójkę dzieci mamy, urodziliśmy, ale to jednak małe doświadczenie. Natomiast lekarze, ginekolodzy odbierali setki porodów i wiedzą dużo więcej na ten temat, bo czasami tego wyboru nie ma. Czasami jest po prostu wskazanie lekarskie na cięcie cesarskie i nie ma dyskusji. Ale czasami jest możliwość wyboru i jak się okazuje, statystyki jakieś mówią, że coraz więcej kobiet wybiera jednak cięcie cesarskie, a nie poród naturalny. Także tą sprawę szerzej nam przedstawi pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan. Serdecznie prosimy, panie profesorze.
No na pewno cięcie cesarskie jest dobrodziejstwem, jest wynikiem postępu w medycynie, w położnictwie. Wymyślono cięcie cesarskie po to, żeby rozwiązywać problemy położnicze, żeby ratować zdrowie i życie matek, zdrowie i życie dzieci. I tak to należy rozumieć. Dzięki między innymi cięciu cesarskiemu bardzo mało kobiet umiera podczas porodu. Zaledwie 3-4 na 100 tysięcy porodów. Bardzo zwiększyło się bezpieczeństwo porodów. Coraz częściej, no bardzo często, częściej niż kiedykolwiek, dzieci rodzą się zdrowe, żywe, zdrowe i w pełni gotowe do rodu i po urodzeniu. Ale wydaje się, że w ostatnim czasie zwłaszcza doszło do pewnej przesady w wyborze tej drogi ukończenia ciąży czy porodu. Częstość cięć cesarskich rośnie każdego roku. Jak gdybyśmy wyobrazili sobie taki wykres prezentujący częstość cięć cesarskich w kolejnych latach, to zobaczylibyśmy linię prostą prawie, która idzie ostro do góry. W roku 2013 mieliśmy w Polsce ponad 35% cięć cesarskich, to znaczy, że wykonano w Polsce mniej więcej 150 tysięcy takich operacji. To jest bardzo dużo. To jest jedna z najczęściej wykonywanych operacji chirurgicznych w ogóle. I to nie jest sprawa obojętna dla zdrowia kobiet. Wydaje się, że trochę już przekroczyliśmy poziom zdrowego rozsądku i trochę straciliśmy z pola widzenia ten pierwotny cel cięć cesarskich, a mianowicie bezpieczne rozpoznawanie i rozstrzyganie przede wszystkim problemów położniczych. I rzeczywiście, dlaczego, gdyby ktoś zadał pytanie, dlaczego tak bardzo rośnie w Polsce częstość cięć cesarskich, bardziej niż w innych krajach, w krajach Europy Północnej cięć cesarskich jest mniej niż u nas. ale są takie kraje, gdzie jest ich więcej. Ale zatrzymając się przy Polsce, można się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Z pewnością mają tutaj udział czynniki obiektywne, czynniki związane ze stanem zdrowia naszych matek, ale sporo cień cesarskich i coraz więcej jest wykonywanych na żądanie czy na prośbę rodziców. I to jest problem, z którym się powinniśmy zmierzyć. Nie powinniśmy go tracić z pola widzenia i powinniśmy robić to, co możliwe, żeby jednak przehamować ten wzrost częstości cień cesarskich, bo z tego w końcu nie bierze się pożytek ani dla kobiet, które mają tak często przecięty brzuch, ani dla dzieci, które się rodzą w wyniku cięcia cesarskiego, też są z tym związane powikłania, ani dla całej populacji kobiet, której zdrowie się pogarsza w wyniku tak dużej liczby operacji, ani wreszcie dzieci, dla których czasem cięcie cesarskie wcale nie jest dobrą opcją. I powikłania dotyczące zdrowia noworodków także są związane z cięciem cesarskim.
Panie profesorze?
Tak.
Powikłania to jest jedna sprawa, które mogą wystąpić, ale również jest pewne wręcz dobrodziejstwo, może to się wydawać dziwne, bo sam poród naturalny, przeciskanie się dziecka przez kanał rodny stanowi dla dziecka niewątpliwy stres, jest jakiś nawet duży, można powiedzieć niekiedy uraz może być z tym związany, ale jednak okazuje się, że on, ten stres, to przejście przez kanał rodny daje również pewne dobroczynne, ma efekty, których potem jest brak, jeżeli mamy cięcie cesarskie. Jakie to są te sprawy, które związane są z odpornością jakąś, że tak powiem, potem życiową?
Tak jest, panie redaktorze. To prawda, że dzieci, które rodzą się drogą pozornie niewygodną i ciasną, drogą naturalną, noworodki zwykle wcześniej podejmują oddychanie i są w dobrym stanie, ale trzeba powiedzieć, po niepowikłanym porodzie drogami natury. Natomiast tak. Kiedy dziecko rodzi się pozornie, bardzo wygodnie przez nacięcie brzucha, ponosi pewne konsekwencje takiej właśnie wygody. A mianowicie, jak pan redaktor słusznie zauważył, dziecko przeciskające się przez ciasny kanał rodny ma opróżniony z wód płodowych układ oddechowy i w związku z tym po urodzeniu się może zaczerpnąć powietrze do pustych płuc. Natomiast dziecko po cięciu cesarskim zwykle jest, jak mówimy, zalane płynem owodniowym. W związku z tym pielęgniarka czy lekarz muszą zakładać cewnik do nosa czy do gardła, odsysać ten płyn owodniowy. Zdarza się zwłaszcza po planowych cięciach cesarskich, a nie po takich, do których doszło już po pewnym okresie porodu. No, że dochodzi do zaburzenia oddychania i takie dzieci muszą być czasami też i sztucznie wentylowane. Poza tym również zwłaszcza po wielokrotnych cięciach cesarskich w brzuchu są wzrosty i lekarz, żeby dojść do dziecka, musi te wzrosty pokonać. Czasami musi przechodzić przez łożysko. I muszę powiedzieć, że ta droga wcale nie jest, jak nam się wydaje, czasami taką drogą dla dziecka prostą, płynną i bezpieczną.
Gdzieś czytałem jeszcze o tym, że w czaszce, w mózgu, te naczynka, które tam są krwionośne, podczas przeciskania się przez kanał rodny doznają takich pewnych mikropęknięć, które mają wpływ na, odparniają na późniejsze jakieś wylewy do mózgu. Czy coś takiego jest?
Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym, ale być może taki mechanizm istnieje. W każdym razie, korzystając z tego, że jestem tutaj na antenie, chciałbym zwrócić się do słuchaczek i do słuchaczy także, do mężów, o to, żebyśmy jednak starali się nie wpływać na decyzje lekarzy o wyborze drogi porodu, bo taka relacja między lekarzem a pacjentką, a pacjentami, kiedy lekarz narzuca swoje decyzje w sposób patriarchalny i nie licząc się ze zdaniem pacjenta, jest oczywiście niedobra, ale również niedobry jest taki model relacji, kiedy pacjent wymusza pewne rozwiązanie, pewien wybór procedury, no i wtedy lekarz czasami musi ulec, chociaż wie, zdaje sobie sprawę z tego, że droga wyboru, cięcie cesarskie nie jest dobra ani dla matki, ani dla dziecka. Wiemy przecież, że po cięciu cesarskim dochodzi do powikłań, do różnego rodzaju urazów, krwawienia, zakażenia. Nie zdarza się to często, ale zdarza się dużo częściej po cięciu cesarskim, kilkakrotnie częściej niż po porodzie drogami natury. Tak samo również i późniejsze powikłania pod postacią przewlekłych bólów. 1/3 kobiet na przykład czuje ból w okolicy rany pooperacyjnej jeszcze rok po cięciu cesarskim. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej bardzo interesującej sprawie, a mianowicie że o tym, że okazuje się, że cięcia cesarskie spowodują w populacji kobiet zmniejszenie płodności. I to ma miejsce w dwóch mechanizmach. Jeżeli sobie wyobrazimy, że małżeństwo zamierza mieć w przyszłości 3 dzieci, prawda, i jest wykonane cięcie cesarskie, wówczas zdarza się, że pod wpływem tego cięcia małżeństwo zmienia plany prokreacyjne pod wpływem bólu, jakich kobieta znała w czasie cięcia, czy jakiś boi się następnych cięć. I w efekcie podejmuje decyzję bardzo niedobrą o tym, żeby ograniczyć liczbę dzieci w rodzinie. Ale czasami również cięcie cesarskie poprzez pewne mechanizmy związane z techniką operacyjną, z powikłaniami towarzyszącymi cięciu cesarskiemu, to powoduje, że w sposób niezależny od woli kobiety zmniejsza się płodność. I w tej sytuacji teraz, kiedy mamy taki kryzys demograficzny w Polsce i kiedy mamy 38% cięć cesarskich, można sobie wyobrazić, że tak duża liczba cięć cesarskich może mieć i chyba ma istotny wpływ na stopień kryzysu demograficznego, na płodność kobiet.
No to bardzo, bardzo znaczny jest to przyczynek do wzrostu niepłodności, która i tak wzrasta na skutek różnych cywilizacyjnych okoliczności. Panie doktorze, kiedyś, dawniej, jak dochodziło do cięcia cesarskiego, było znieczulenie ogólne, narkoza, że tak powiem, ogólna. Czy w tej chwili jest jakoś to lepiej rozwiązywane, bo ta narkoza też dziecku szkodziła?
Tak, muszę powiedzieć, że wprowadzenie znieczulenia przewodowego, to znaczy zewnątrzoponowego lub podpajęczynowkowego, które polega na tym, że anestezjolog wkuwa się cieniutką igłą w okolicę kręgosłupa. Kobieta podczas porodu jest przytomna, może rozmawiać z mężem siedzącym obok, może dziecko przytulić od razu po porodzie. Tak w naszym Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie robimy. Ale przede wszystkim takie znieczulenie zmniejszyło znacznie odsetek powikłań, które przedtem obserwowaliśmy, kiedy pacjentka była do cięcia cesarskiego usypiana. Także to jest duże dobrodziejstwo dla kobiet, duże bezpieczeństwo. No i dla dziecka także jest to lepiej, bo do dziecka wtedy nie przedostają się te leki, które kobieta przedtem otrzymywała dożylnie po to, żeby ją uśpić. Moim zdaniem ten fakt, że istnieje takie znieczulenie, może również być pewnym aspektem, pewnym powodem do tego, że kobiety częściej wybierają cięcie cesarskie, chociaż znieczulenie zewnątrzoponowe jest także dostępne w czasie porodu drogami natury.
Tak, ale jednak to cięcie cesarskie czasami jest konieczne. Jakie mogą być takie zdecydowane wskazania lekarskie, żeby właśnie jednak nie poród naturalny, tylko przeprowadzić operację?
No, to są wskazania, które możemy podzielić tradycyjnie, tak mówimy, w położnictwie ze względu na matkę i ze względu na dziecko, ze względu na matkę, ze względu na choroby matki, czy jakieś powikłania ze strony matki, no to zwężona miednica to jest takie najczęściej spotykane wskazanie do cięcia cesarskiego, czy choroby ogólne kobiety w ciąży, czy też powikłania łożyskowe, łożysko przodujące, łożysko przedwcześnie oddzielające się, nadciśnienie tętnicze. A ze strony dziecka to nieprawidłowe położenie dziecka, położenie poprzeczne czy miednicowe. czy zaburzenie stanu dziecka, które wykrywamy różnymi metodami, kardiotokografią, ultrasonografią. Również i podczas porodu przedwczesnego, a porody przedwczesne stanowią około 7-8% wszystkich porodów, tam też ze względu na dziecko, które jest niedojrzałe i które, co do którego przypuszczamy, że źle zniosłoby trudy porodu drogami natury, też częściej decydujemy się na poród cięciem cesarskim. Także tych wskazań jest dość sporo. Dzielimy je na bezwzględne, kiedy lekarz koniecznie musi wykonać cięcie, i na względne, kiedy lekarz decyduje, ma wybór, oczywiście po porozumieniu się i po uzgodnieniu z rodzicami, czy lepiej byłoby w danej konkretnej sytuacji wykonać cięcie cesarskie, czy też nie. I tutaj warto przy okazji powiedzieć, że taka komunikacja, dobre wzajemne zrozumienie się i zaufanie ze strony rodziców do lekarzy opiekujących się, a także ze strony lekarzy i personelu medycznego położnych, zrozumienie punktu widzenia rodziców z takiej otwartej i dyskusji równych partnerów, dochodzi się do uzgodnienia, do jakichś decyzji, które w sposób najlepszy, optymalny będą służyły zarówno matce, jak i dziecku. Decyzje dotyczących sposobu ukończenia porodu.
No tak, żeby to wszystko zależało tylko od rodziców i od lekarza leczącego, to byłoby najlepiej. Tylko jeszcze mamy tutaj pośrednika NFZ.
No tak, wiadomo, że cięcie cesarskie jest droższe niż poród drogami natury. Nieco więcej nas kosztuje. No a Narodowy Fundusz Zdrowia płaci szpitalowi tę samą sumę za cięcie cesarskie i poród drogami natury. Może to nawet nie jest takie złe, dlatego że gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia płacił więcej za cięcie cesarskie, to wtedy może tych cięć byłoby jeszcze więcej, a tak jest pewna presja, żeby nie przesadzać z tą liczbą cięć cesarskich, bo w ten sposób narażamy szpital na straty finansowe. Ale rzeczywiście koszty związane z cięciem cesarskim są większe. I była też taka propozycja, nie w Polsce, tylko w innym kraju, żeby w przypadkach, kiedy rodzice życzą sobie wykonania cięcia cesarskiego, a nie ma do tego żadnych powodów, to wówczas obarcza się ich kosztami cięcia cesarskiego. No jest, jeżeli może i mogę jeszcze, proszę Państwa, coś powiedzieć, to chciałbym powiedzieć coś na temat etycznych aspektów cięcia cesarskiego, bo my oczywiście ustępujemy często rodzicom, jeżeli perswadujemy, że staramy się uświadomić, że cięcie cesarskie wykonywane bez żadnych wskazań, bez żadnych powodów medycznych, nie służy dobrze interesom matki ani interesom dziecka. I to nasz kodeks etyki lekarskiej również o tym mówi, że największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. I żadne mechanizmy rynkowe ani naciski społeczne nie zwalniają lekarza od przestrzegania tej zasady i że lekarz powinien ograniczyć czynności medyczne do rzeczywiście potrzebnych choremu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. I w związku z tym doszliśmy w ramach takiego komitetu powołanego przez konsultanta krajowego, gdzie omawialiśmy sprawę cięć cesarskich, że wykonywanie cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych na prośbę rodzącej i jej rodziny nie jest zgodne z etyką medyczną. No ale czasami nie mamy rady, kiedy spotykamy się z dużym naciskiem ze strony rodziców, no i wtedy ustępujemy, no bo nie mamy innego wyjścia, ale naprawdę warto i przy tej okazji powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, że najlepszy jest dla matki i dla dziecka jest prawidłowy, normalny poród drogami natury. A cięcie cesarskie owszem jest do dyspozycji, ale wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne. Taka, wydaje mi się, byłaby rozsądny sposób podejścia do tej kwestii.
Lekarze wyznaczają termin porodu, to już mniejsza jakimi metodami, i podobno czy 2 tygodnie wcześniej, czy 2 tygodnie później, to już nie ma takiego wielkiego znaczenia. Niby nie ma, ale właściwie, jeżeli weźmiemy sprawy, że tak powiem, naturalne, kiedyś pamiętam, jeszcze tego się uczyłem na studium życia rodzinnego, to samo dziecko wydziela taki hormon kosmówkowy, który pobudza mamę do tego, by przygotowała się do rodzenia, by zaczęła je rodzić. I to właściwie dziecko wymusza czas porodu. Czy to tak dobrze mówię, czy nie?
Tak, to znaczy, panie doktorze, tak. To znaczy dziecko daje sygnał, że jest gotowe do wyjścia. No i to, i że już osiągnęło zdolność do życia poza organizmem matki i wtedy rzeczywiście jego oś podguzowo-przysadkowo-nadnerczowa wysyła pewne sygnały hormonalne do organizmu kobiety, które wyzwalają skurcze macicy. I rzeczywiście tak jest, ale jeżeli poruszamy ten temat, to dobrze byłoby także powiedzieć o pewnych ostatnich doniesieniach w tej kwestii. Tak. Otóż jeżeli już musimy zrobić cięcie cesarskie planowe, to dobrze byłoby jednak nie wykonywać go dużo wcześniej niż w terminie, ponieważ okazało się, że te zaburzenia oddechowe u noworodka urodzonego planowym cięciem cesarskim występują tym rzadziej, im bliżej terminu zostało wykonane cięcie. Krótko mówiąc, nie należy się z tym planowym cięciem śpieszyć w 37 czy w 38 tygodniu ciąży wykonywać, tylko raczej możliwie blisko terminu porodu, wtedy to ryzyko zaburzeń oddechowych u dziecka będzie mniejsze.
No tak. Tyle, że właśnie czasami są wskazania lekarskie na to cięcie, do tego cięcia cesarskiego.
No tak, żeby wykonać wcześniej, no oczywiście, że tak.
Jeżeli to akurat coś się dzieje z dzieckiem, jakieś tam zapętlenie się pępowiny czy coś, są jakieś przypadki, że trzeba ratować po prostu życie dziecka i wtedy już na to się nie patrzy, czy te zaburzenia mogą być, czy nie, bo chodzi o życie.
No właśnie, i teraz jakbyśmy się zastanowili nad tym, co zrobić, żeby odwrócić tę tendencję, co zrobić, żeby ta linia prosta wzrostu o 2-3% każdego roku cięć cesarskich w Polsce, żeby ten wzrost już bezsensowny w tej chwili nie był kontynuowany. Wydaje się, że należy szkolić lekarzy, położne, rzecz jasna, wiedzy położniczej nigdy nie ma za dużo. Trzeba też jakoś przekazać rodzicom, kobietom, które są w ciąży i ich mężom, poprzez właściwą edukację. Szkoła rodzenia jest takim miejscem, gdzie można umocnić kobietę w stanie błogosławionym i jej męża, umocnić ich psychikę, natknąć ich wiarą w to, że mogą przejść przez ten poród, że poród jest co prawda pewną próbą, ale to nie jest nic, czego zdrowa kobieta, młoda kobieta nie byłaby w stanie przejść. A także ja nie zapomnę pewnej swojej pacjentki, która miała pierwsze cięcie cesarskie i potem urodziła drogami natury. Po poprzednim cięciu, w następnej ciąży był poród drogami natury. No i była po tym porodzie drogami natury bardzo szczęśliwa oczywiście, ale potem powiedziała, że co ją w tej chwili najbardziej martwi i smuci, to, że takie przeżycia, których doznała, które były jej udziałem przy drugim porodzie, kiedy rodziła drogami natury, ominęły ją przy pierwszym porodzie, kiedy miała wykonane cięcie. Także warto pomówić o tym kobietom, że poród na pewno jest trudem, jest wysiłkiem, ale jednocześnie łączy się z pięknymi przeżyciami, które w czasie cięcia cesarskiego w takim stopniu nie istnieją. Ale znowu tutaj nie możemy też popaść w pewną przesadę. Nie możemy też starać się przekonać kobiety, które miały cięcie cesarskie z powodów ważnych, aby nie wpadały w poczucie winy, że nie urodziły drogami natury, czy żeby się bardzo martwiły, że te przeżycia związane z porodem drogami natury je ominęły. Wydaje mi się, że nie należy przesadzać w tym perfekcjonizmie, w tym wyręczaniu natury. Kiedyś było troszeczkę inaczej. Teraz staramy się rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, planować wszystko i termin poczęcia dziecka też nie zawsze zgodnie z preferencjami natury. No i tak wszystko chcemy sobie wszystko ułożyć w życiu. To nie jest może źle, że planujemy swoje życie, ale nie powinniśmy tak za bardzo natury wyręczać, bo to może się obrócić przeciwko nam.
Tak. Profesor Włodzimierz Fijałkowski, który też te porody naturalne i w ogóle opiekę nad matką, dzieckiem, rozpoznawanie płodności wprowadzał w Polsce, kiedyś prosił młode mamy zaraz po porodzie, by napisały parę słów na temat, takie krótkie wrażenia, świadectwa, i to umieścił w książce Dar Rodzenia. Dar Rodzenia. Czytałem tą książkę i muszę powiedzieć, panie profesorze, że żałowałem, że ja nie mogę urodzić. No, bo tak to wspaniale te kobiety te swoje przeżycia przedstawiały, że no, coś pięknego. Jest trud, ale jest również i wielka radość.
Nagroda, tak. To jest bardzo piękna chwila i muszę powiedzieć, że jak teraz zdarza mi się też uczestniczyć, być przy porodzie drogami natury czy przy cięciu, to jakoś zauważam u siebie coraz większą wrażliwość na tę szczególną atmosferę, jaka na sali porodowej po urodzeniu dziecka jest, kiedy dziecko jest przekazane mamie, ona przytula je do piersi, kiedy drżą jej nogi, kiedy mówi, zmienia się ton jej głosu, kiedy łkając prawie to dziecko przytula, kiedy tata jest obok i jest taki szczęśliwy, speszony, troszkę taki może czasami sztywny, ale w sumie wytwarza się taka atmosfera, że wszyscy są bardzo, bardzo wzruszeni.
Tak, dziękuję bardzo. Panie profesorze, z nami jest jeszcze jeden gość.
Witamy serdecznie. Jest z nami pan doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, ginekolog, położnik.
Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Także może teraz oddamy głos panu doktorowi Antoniemu Marcinkowi. Bo cały czas mówimy o cesarskim cięciu, czy porodzie naturalnym, czy w drodze w tej chwili, jak bo pan doktor do nas z Krakowa dojechał z dużym trudem. Z dużym trudem.
Ale dojechałem szczęśliwie.
Ale szczęśliwie
bardzo
dojechał.
Się cieszę.
Słuchał pan trochę radio?
Nie całkiem, bo mi trochę przerywało, ale tu pod końcówkę słyszałem.
Czy coś jeszcze teraz, tak na bieżąco, chciałbym pan doktor jeszcze powiedzieć ze swojego doświadczenia?
Ja bym tylko chciał jeden taki moment dodać. Pan profesor bardzo ładnie to przedstawił i faktycznie, że oczywiście tak jest, że kobieta, która urodzi dziecko w porównaniu z tą panią, która miała cięcie cesarskie, to jest to różnica, jest to zasadnicza różnica. Tym niemniej w tej chwili próbujemy tak tej pani, która miała cięcie cesarskie, też jakoś wynagrodzić ten moment, że ona nie dostąpiła tej drogi. Próbuje się też, aby korzystając z znieczulenia, które w tej chwili jest przy porodach, przez cięcie cesarskie jest to najczęściej już znieczulenie podpajęczynówkowe, także panie już nie śpią, tylko mogą również swoje dziecko przytulić i to jest też piękne. Natomiast jeśli chodzi o poród drogami natury, nic go zastąpić nie może, jeśli on się może odbyć oczywiście.
Tak, także może w tej chwili byśmy nawet poprosili już słuchaczy, którzy mieliby jakieś może pytania.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Zapraszamy. Thank you.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy temat cesarskie cięcie, czy jednak poród naturalny. Nasi goście, profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan i pan doktor nauk medycznych Antoni Marcinek.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Anna z Konina.
Witamy.
Chciałam na antenę, czy jestem?
Jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Ja tutaj mam takie pytanie odnośnie właśnie cięcia cesarskiego. Bo ja po pierwszym porodzie miałam rozejście się spojenia łonowego. I teraz chciałam się właśnie dowiedzieć, jestem w drugiej ciąży, czy jest wskazanie do cięcia, czy niekoniecznie.
To jest całe pytanie, tak?
Tak, tak.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.
Dziękuję.
Jeśli to tak chciałbym krótko. Jeśli pani miała udokumentowane rozejście się spojenia łonowego i ono było odpowiednio, trudno mi powiedzieć, jak ono zostało zaopatrzone, czy pani miała takie postępowanie zachowawcze typu opaska, czy był jeszcze jakiś zabieg operacyjny w tym działaniu leczniczym, postępowaniu?
Pani się już rozłączyła.
Aha, to ja odpowiem tak, że z reguły jest tak, że jeśli zostało w trakcie pierwszego porodu doszło do rozejścia spojenia łonowego, to istnieje niebezpieczeństwo, że taka sytuacja może się powtórzyć i wtedy należałoby to indywidualnie potraktować, bo to rozejście spojenia łonowego najczęściej już w tej chwili wiadomo nie jest wywołane jako samym porodem, czyli samym przechodzeniem dziecka przez kanał rodny najczęściej, tylko ono już jest spowodowane w dużej mierze przypadków pewnymi zaburzeniami w chrząstkowzroście, który jest między gałęziami kości łonowych, nazywanych, i to się nazywa to spojenie łonowe. I jeśli tam jest defekt, to ten defekt może wystąpić powtórnie.
Czyli po prostu jest wskazanie?
Jest raczej wskazanie do cięcia cesarskiego.
Tak, dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Wanda z Warszawy.
Prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Urodziłam dziecko, syna, przez cesarskie cięcie, ale w czasie porodu, w czasie cięcia tego, dlatego że miałam niskie ciśnienie i tętno zanikało dziecka, właśnie zrobiono mi cesarkę. Ale w ciągu tej cesarki przebudziłam się. Jeszcze 5 szwów zostało zrobionych na żywca. Okropne to było przeżycie, ale szczęśliwe i piękne. Przeżyłam, wytrzymałam, chociaż cały głaz świata spadł na mnie. Więc pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego wszystkim mamom, które będą rodziły. No cóż, i żeby nie przeszły takich problemów. Z Bogiem.
Dziękujemy pani, z Panem Bogiem. No cóż, nie wiem jak dawno był ten zabieg robiony, ale w tej chwili już mamy nowoczesne środki, prawda, panie doktorze?
Tak, to trzeba powiedzieć, że nastąpiła bardzo duża rewolucja prawie w znieczuleniach, jeśli chodzi o położnictwo, tak i w znieczuleniach przy porodach drogami natury, bo nie wiem, czy o tym tutaj była mowa,
nie, nie
że w dużej liczbie szpitali, klinik poród może być znieczulony. To znieczulenie nazywa się tak zwanym znieczuleniem zewnątrzoponowym. Nie wchodząc już w szczegóły, mniej więcej wyłącza z bólu 2/3 porodu i z odczucia tych wszystkich uporczywych dolegliwości, pozwalając z kolei kobiecie rodzącej na odczucia porodowe w trakcie samego już momentu rodzenia się dziecka, co ułatwia bezpieczny poród tak dla dziecka, jak i dla matki. I to jest, no to tak można powiedzieć, to jest taki majsterz tych anestezjologiczny, który na pewno jest dużym postępem. Natomiast jeśli chodzi o analgezję oczywiście okołoporodowej, natomiast jeśli chodzi o cięcie cesarskie, o którym pan redaktor przed chwilą wspomniał, to znieczulenie również w około 98%, już obecnie to są znieczulenia właśnie miejscowe, w to samo miejsce prawie dawane, tylko nieco wyżej, to są tak zwane znieczulenia podpajęczynówkowe, pozwalające matce w trakcie cięcia kontrolować, co tam kombinują doktorzy, tak mniej więcej, i o czym mówią, to ona jest świadoma. Świadoma i, jak przed chwilą mówiłem, może również swoje dziecko przyjąć i przywitać się z nim.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Magdalena Miksa. Dzwonię ze Stanów, z Waszyngtonu.
No,
jestem tutaj już prawie 3 lata i wiele z moich znajomych, Amerykanek, które urodziły dzieci, bardzo często mają wywoływane porody. Po tych wywoływaniach ból jest tak mocny, że one nie są w stanie, na przykład jedna koleżanka po prostu nie mogła oddychać po wywołaniu porodu. I kobietom bardzo często podaje się epidural. Jest to tutaj, kobiety myślą, że jest to bez żadnych konsekwencji. I pytanie do pana doktora, czy rzeczywiście epidural... Czy są jakieś konsekwencje? Bo tak jak mówię, tutaj w Stanach jest to bardzo rozpowszechnione. Kobiety nie chcą cierpieć i nie mówi się o pięknie tego cierpienia. I jest podawany ten epidural. Moje pytanie właśnie, czy są konsekwencje tego? Tak, dziękuję.
Rozumiemy, dziękuję.
Ja nie jestem anestezjologiem, ale ponieważ w moim szpitalu od... dłuższego już czasu, można powiedzieć tak od 8-10 lat, analgezja okołoporodowa jest stosowana w dużej mierze, ponieważ no, tak jak to pani przed chwilą powiedziała, jedne panie rodzą i tego bólu nie odczuwają tak silnie, ale niektóre po prostu i stres, i ból mają tak wypisany mocno na twarzy, że to dla nich jest bardzo dobre i dla postępu porodu, dla urodzenia bezpiecznie dziecka. Natomiast jeśli chodzi o, bo pani mówi epidural, to jest znieczulenie po polsku zewnątrzoponowe, czyli o tym samym mówimy. Ono w dobrym rękach dobrego fachowca jest bezpieczne. Oczywiście zdarzają się dolegliwości typu odczuć bóli głowy, tam nosi, wymioty, ale to są, te środki są coraz lepsze, te mechanizmy znieczulenia coraz bardziej precyzyjne. Aparatura, która jest do tego używana, coraz bardziej jest bardziej nowoczesna, jest mniej urazowa. No oczywiście również anestezjolodzy coraz lepiej są w tym zakresie wykształceni, bo jak położnictwie jest około 98% tego typu znieczuleń, to już należy tak powiedzieć, że to już jest powszechnie stosowane znieczulenie. Ja mówię o cięciach cesarskich na przykład, bo to jest ta sama droga, ten sam mniej więcej mechanizm znieczulenia. I powikłania oczywiście są, ale są rzadkie. Natomiast jeszcze o tym mechanizmie tego znieczulenia, to nie jest tak, że znieczula się od razu. To jest znieczulenie podawane nie na samym początku porodu, tylko na pewnym jego etapie. Do tego muszą być spełnione odpowiednie warunki. Kwalifikuje położnik, znieczula anestezjolog. I również majstersztyk tego znieczulenia polega na tym, że rodząca w trakcie tego znieczulenia może chodzić, prawda? Może wstać, może iść do toalety, może się umyć, może wziąć prysznic. I to jest ten plus, a później na pod koniec porodu czuje uczucie parcia, czuje główkę dziecka i może współpracować z położną, z lekarzem przy urodzeniu tego dziecka. I to jest wtedy naturalnie. I wydaje się, że to nie daje jakichś większych powikłań, bo u nas wskaźnik cięć cesarskich, może inaczej, ukończenia drugiego okresu porodu, czyli zabiegiem kleszczowym lub zabiegiem przez użycie wakum ekstraktora, nie wzrósł. Czyli on jest podobny jak przed stosowaniem tego typu analgezji.
Mówiąc w naszym szpitalu, myśli pan o Krakowie, o
ja szpitalu Nasimirackiego. Ja właśnie tak powiedziałem, że w moim szpitalu, tak, w naszym szpitalu, w którym pracuję, to jest szpital Nasimirackiego w Krakowie imieniem Czerwiakowskiego, który jest głównie szpitalem położniczym. Mamy właśnie położniczo-ginekologicznym, sprofilowanym w położnictwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Alicja z Torunia. Witam serdecznie wszystkich obecnych w studiu i radio słuchaczy.
Również witamy.
Z omawianym dzisiaj tematem nasunęło mi się takie pytanie, w związku też, że jest to mój problem osobiście mnie dotyczący. Mianowicie usłyszałam kiedyś od lekarza okulisty, że w związku z moją dużą wadą wzroku nie będę mogła w przyszłości odbyć porodu drogą naturalną z racji zbyt jakby dużego wysiłku, a co za tym idzie możliwością nawet utraty wzroku. Z kolei, jak wiemy, cesarskie cięcie u kobiety nie może być wskazane więcej niż 3 razy. Stąd chciałam zapytać, czy faktycznie jest to prawda, czy raczej jakiś taki krążący mit, czy faktycznie jest to wystarczający taki realny motyw do tego, by wykonać właśnie cesarskie cięcie. Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę dobrego wieczoru.
Bóg zapłać.
To jeśli dobrze zrozumiałem, to były 2 pytania. Mhm. Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego to również... Tak jak mówiłem o rewolucji w znieczuleniu, w zastosowaniu znieczulenia w analgezji okołoporodowej, zewnątrzoponowego, tak samo chciałem powiedzieć również, że ostatnio w okulistyce i we wskazaniach związanych z procedurą cięcia cesarskiego w zakresie tak zwanych wad wzroku wystąpiła bardzo duża zmiana. Mianowicie okuliści zrewolucjonizowali swój pogląd, bo kiedyś mierzyło się tak zwane dioptrie, czyli wskaźnik krótkowzroczności, który tam była cyfra taka graniczna 5, czyli przed 5 to można było rodzić, a od 5 w górę nie można już było rodzić, było wskazanie do cięcia. Oczywiście to nie było słuszne i okuliści obecnie uważają, że najważniejszą sprawą to jest kwestia przylegania siatkówki i zmiany w siatkówce. Jeśli bywają takie zmiany, które grożą na przykład odklejeniem siatkówki w trakcie porodu albo występują zmiany, które mogły być niebezpieczne, to w obecnych jakby technice postępowania okulistów, oni sobie z tym radzą, nawet wykonując operacje laserowe w trakcie ciąży, aby mogła kobieta bezpiecznie drogami i siłami natury urodzić. I to jest już zdobycz kilku ostatnich lat, która jest coraz bardziej upowszechniana. Natomiast jeszcze jedno, jeśli chodzi o te 3 cięcia cesarskie, to też już jest historia, bo obecnie dzięki obecnej technice, dzięki zastosowaniu tych znieczuleń bezpiecznych, dzięki stosowaniu odpowiednich materiałów, nie jest cyfra 3, tylko obecnie tu mieliśmy tak nie tak dawno audycję, gdzie pani miała wykonywane 7 cięć cesarskich. Ja niedawno robiłem 6 cięć cesarskie. Również pani, która specjalnie przyjechała do Krakowa, aby mieć to cięcie cesarskie. Właściwie to je robiłem nawet i 3 chyba już ostatnie, prawda, od 4. Także nie chciałam przez to powiedzieć, że to jest jakaś pochwała mojego szpitala, ale obecnie tak się wykonuje i coraz więcej tych bezpiecznych cięć również można wykonywać, co nie świadczy o tym, aby cięcie cesarskie było znów, mogło konkurować z porodem drogami siłami natury. Ale technika idzie do przodu, to też trzeba powiedzieć.
Tak. Mieliśmy tutaj swojego czasu taką cesarzową, w cudzysłowie, właśnie mamę, która właśnie 7 dzieci urodziła poprzez cięcie, bo takie były warunki naturalne, że inaczej nie mogła.
Oczywiście.
Co oczywiście, no jeżeli można rodzić naturalnie, to lepiej naturalnie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich studio prowadzących audycję.
Kto pozdrawia?
Moje imię jest Janina, ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Ja tylko chciałam powiedzieć, że urodziłam 2 synów. Jednego urodziłam w Polsce naturalnie, drugiego urodziłam w Stanach przez cięcie cesarskie i stwierdzam, że jest jednak bardzo wielka różnica. Po prostu musiałam mieć cesarskie cięcie ze względu na to, że jak przy jednym, tak i drugim miałam przodujące łożysko, ale jakoś w Polsce 30 lat temu urodziłam normalnie, natomiast tutaj po tym cesarskim cięciu miałam bardzo wielkie komplikacje. Tak samo dziecko, były wielkie problemy. No i nie ma tego uczucia i według mnie, gdybym mogła rodzić normalnie, nigdy bym się nie godziła na cięcie cesarskie. Jest inne uczucie i po prostu świadomość tego, że ma się dziecko. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Pani Anino. I bierzemy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam
zawsze
wszystkich zgromadzonych. I chciałam też na temat porodu naturalnego. Renata z Wielunia. Chciałam zwrócić uwagę na to, że trzeba się do porodu drogami natury odpowiednio przygotować. Pan profesor Fiałkowski oddał w polskiemu położnictwu nieocenione dary. Napisał książeczki, w których tłumaczy i przygotuje kobiety do naturalnego porodu i przede wszystkim tam wskazuje na ćwiczenia. Te ćwiczenia są podzielone na 3 semestry ciąży, dla każdego semestru ciąży inne. I kobieta, stosując się do tych ćwiczeń, wykonując je 2 razy dziennie, jest w stanie świadomie potem uczestniczyć w odbywaniu porodu. Ja jestem wdzięczna bardzo panu profesorowi, bo po takim przygotowaniu mogłam sobie pozwolić na porody domowe. Urodziłam 2 zdrowych, pięknych dzieci w warunkach domowych. Jest to coś rewelacyjnego. I naprawdę wszystkie kobiety zachęcam do tego. Jeśli chodzi o ból porodowy, pan profesor Fiałkowski, ja jestem w ogóle lekarzem i miałam przyjemność słuchać wykładów pana profesora. Pan profesor twierdził, że porody nie są bolesne i jest to duża prawda, bo po przygotowaniu, przy odpowiednim nauczeniu się odpowiedniego sposobu oddychania, ból jest odczuwany jako sygnał tego, co się dzieje, a nie jako ból. Dlatego zachęcam do poszukania tych książeczek. One niestety nie są wznawiane. To jest bardzo wielka szkoda, bo poszukuję dla swojej córki i nie mogę książki znaleźć. Ale może gdzieś w bibliotekach będzie można spotkać. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Renato. I odbieramy kolejny.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zgromadzonych wszystkich w studio. I bardzo szczegółowo was chcę wysłuchać.
Kogo witamy?
Jestem Anna, dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Jestem szczęśliwą babcią, oczekuję na narodzenie wnuczki. I teraz chodzi o córkę, która ma przepuklinę międzykręgową i czy ona ma właśnie wskazane do porodu naturalnego, czy do cesarskiego cięcia.
No to tak troszeczkę tak, mało to jest, wiadomości,
tak,
bo
to jest trochę mało wiadomości, natomiast ogólnie to wchodzi w zakres bardziej kompetencji neurologicznych, czyli specjalisty neurologa i ortopedy, bo tam by były potrzebne dane miejscowe, to znaczy obecnie na tym etapie diagnostyki, jeśli ona nie została wykonana przed ciążą, to w ciąży można wykonać takie badanie, które się nazywa NMR, czyli rezonansem nukleomagnetycznym, które jest bezpieczne dla dziecka, i które to badanie by wniosło dane na temat tej przepukliny. Co to jest za przepuklina, czy to są jakieś przesunięcia większe, czy tam są jakieś uciski na nerwy. To jest już takie dość skomplikowane i wymagałoby bardziej precyzyjnego przyglądnictwa, bo są takie zmiany, które pozwalają zupełnie na poród drogami, siłami natury, natomiast są jednakowoż takie zmiany neurologiczne, które przy których poród drogami siłami natury jest niewskazany.
Czyli badanie NMR.
Tak jest.
Dobra. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam takie pytanie.
Przepraszam, radio wyłączyć pierwsza rzecz.
Dobrze.
Tak, bo będzie przeszkadzać. Tak.
I imię Pani chcemy poznać również.
Bogumiła z Podkalisza.
Witamy. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie, które jest istotne na pewno dla rodziców, którzy właśnie rodzą dziecko i nie wiedzą, jakie objawy są niepokojące. Ja miałam taki przypadek, że rodząc czwarte dziecko, się okazało, że jest dziecko owinięte pępowiną i drugi okres porodu trwał 2 godziny. Dziecko dostało choroby krwotocznej noworodków. Miało 4 kilogramy, ale po wylewie, którego doznało, jest głęboko upośledzony i niepełnosprawny ruchowo. I myślę, że bardzo dużo osób nie wie, jaki przebieg porodu może zagrażać właśnie tego rodzaju komplikacjami. I jak gdzieś tam czytałam w jakiejś encyklopedii, że właśnie przedłużanie się drugiego okresu porodu powyżej godziny, że to już jest bezwzględne wskazanie, żeby lekarz wykonał cesarskie cięcie, nie oglądając się na to, czy właśnie rodzice będą go o to prosić, bo na izbie przyjęć już położna stwierdziła, że główka tańczy, to było takie jakieś określenie i właściwie się dziecko cofało po skurczu, główka się cofała i wiadomo było, że będą problemy, jednak lekarz nie zdecydował się zrobić mi cesarskiego cięcia i właśnie do takiej sprawy doszło. I właśnie to moje pytanie, czy by któryś z profesorów, czy lekarzy mógł określić. Bo często rodzice są, albo nawet sama matka, bo nie zawsze jest tak, że ojciec też jest przy porodzie, nie orientują się na tyle i bardzo mało osób wie, że dziecko po przedłużonym drugim okresie porodu może dostać wylewu krwi do mózgu i z przewodu pokarmowego z wątroby, tak jak w przypadku mojego dziecka. I właśnie bym prosiła o taką informację.
Tak, dziękuję za pytanie.
Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro i to jest bardzo przykra wiadomość, bo to jest na pewno niepowodzenie położnicze. Zwłaszcza, że pani czwarte dziecko rodziła. Ja bym powiedział tak, że okręcenie pępowiną występuje, czyli za obkręcenie pępowiną, czy okręcenie pępowiną, obojętnie jakiego terminologii używamy, ta komplikacja występuje w różnej częstości, ale mniej więcej się tak ją szacuje na około 15-20% dzieci, które się rodzą. A powikłania występują tylko w 2% tych porodów, prawda? Czyli w bardzo małej liczbie i nawet w dobie ultrasonografii, gdzie można określić, że ta pępowina najprawdopodobniej dziecko jest okrecone pępowiną, jednak to rozpoznanie jeszcze nic nie wnosi. To, co pani określiła, główka tajczy, to chyba chodziło o balotowanie główki. Faktycznie u pań, które rodzą już któryś raz z kolei, może tak być przed porodem, że główka jeszcze nie jest ustalona. Według klasycznego położnictwa u pań pierworódek ta główka stabilizuje się, czy się ustala, tak mówiąc językiem położniczym, w kanale rodnym. I schodzi do miednicy małej, natomiast u wielorudek, czyli pań, które rodzą więcej niż jeden raz, może się tak zdarzyć. To jeszcze nie świadczy o tym, iż będzie jakaś patologia w trakcie porodu. Oczywiście to wymaga już jakiejś uwagi położniczej, ale większość kobiet, wielorudek może tak mieć i jeszcze to o niczym nie świadczy. Natomiast temat przedłużonego okresu, drugiego okresu porodu jest na pewno tematem złożonym. Przyjmuje się różną statystykę. Te dwie godziny, które pani wymieniła, to jest dosyć dużo już, jeśli chodzi o poród u wielorudki czy czwartorudki. I na pewno do jakiejś patologii położniczej doszło. Czy akurat należało wtedy wykonać cięcie cesarskie i kiedy należało wykonać to cięcie cesarskie, to jest trudno powiedzieć. Decyzja o wskazaniach do cięcia cesarskiego musi być podejmowana indywidualnie. Może należało ten poród również wcześniej ukończyć inną drogą, bo też można było, niekiedy stosuje się tak zwane skrócenie drugiego okresu porodu poprzez założenie próżnociągu położniczego, peloty na główkę dziecka i pomocy w jego urodzeniu się lub zabiegiem kleszczowym się rodzi. Także to jest dzisiaj, oczywiście są rzadko wykonywane zabiegi, ale u doświadczonych położników zabieg kleszczowy jest bardzo bezpiecznym zabiegiem. Oczywiście to mam na myśli tak zwane kleszcze wyjściowe lub wychodowe, które są bezpieczne, jeśli odpowiednio wcześniej są zastosowane. Tak tyle mogę powiedzieć na ten temat, ponieważ każdy przypadek by należało rozpatrzeć indywidualnie. Dziękuję bardzo.
A szczegółów nie znamy.
Tak.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wanda Kielska z Łomianek. Dzwonię. Witamy. Z domu narodzin świętej rodziny. I chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich rodziców w stanie błogosławionym. Tak nas uczył profesor Włodzimierz Fiołkowski, że te rodzice są w stanie błogosławionym. I chciałam też pozdrowić wszystkich lekarzy i wszystkie położne i wszystkie te osoby, które pomagają kobietom, rodzicom przy naturalnych porodach i są z takim wielkim otwarciem i szacunkiem dla Pana Boga i natury, który to Pan Bóg dał nam wspaniałe, naturalne znieczulacze i niesamowite siły do tego, żeby nasze porody były wspaniałe. I tak jak tutaj słyszałam, jakiekolwiek takie minimalne rzeczy mogą wpłynąć na to, że kobieta kiedy znajdzie się w szpitalu, który to szpital jest miejscem po to, żeby pomagać osobom chorym, i to już często zaburza ten naturalny proces i te endorfiny i inne substancje biochemiczne, które nam pomagają w tym cudzie rodzenia, się po prostu nam nie wydzielą i poród nas bardzo boli i jest nam trudno. Dlatego też tak proszę i pozdrawiam, żeby te porody naturalne w Polsce mogły się tak naprawdę rozwijać, a te osoby, które potrzebują pomocy lekarskiej i potrzebują operacji, żeby mogły wtedy rodzić w szpitalu, a szpitale, żeby stały się naprawdę prawdziwymi domami. Ja tylko w nawiązaniu do tamtej pani, której dziecko jest chore, serdecznie ją pozdrawiam też. Ja osobiście, moje trzecie dziecko było okręcone 3 razy pępowiną wokół szyi i jeszcze przez siebie. I Pan Bóg też przewidział rodzenie się takiego dziecka właśnie w taki doskonały sposób. My rodziliśmy Małgosię w domu i cała pierwsza faza była taka bardzo spokojna. To znaczy wiadomo było, że skurcze są, że poród postępuje, natomiast one były bardzo łagodne. Ja przez cały czas sobie chodziłam, spacerowałam, odpoczywałam, oddychałam, tak jak nauczyłam się u pana profesora. Natomiast samo wychodzenie Małgosi ze mnie było króciusieńkie i dynamiczne. Czyli ten najtrudniejszy moment, krótki, ale kiedy jest ciasno i duszno, dziecku był po prostu bardzo krótki. Podobnie dzieje się przy porodach naturalnych po cięciu cesarskim. Byłam przy porodzie domowym naszych przyjaciół po dwóch cięciach cesarskich, trzecie dziecko w domu. I ten poród, pierwsza faza to w zasadzie było prawie, że 3 doby spokojnych skurczów i szybciusieńka faza wypierania. Ale to się odbywa wtedy, kiedy przede wszystkim wszyscy aniołowie stróżowie są zaangażowani i proszeni o pomoc, cała święta rodzina, no i nasi patronowie. I to też gwarantujemy tym, którzy chcą przygotowywać się do porodu u nas i rodzić na przykład w domu narodzin. To jest miejsce pozaszpitalne czy w domu. Także serdecznie pozdrawiam i proszę tam panów profesorów, lekarzy o to, żeby dać jeszcze szerszą przestrzeń do tego, żeby Pan Bóg, natura, przy porodach naturalnych mogły się objawić w szpitalu. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, Pani Wando. No właśnie, szpital powinien takie warunki stworzyć i w tej chwili już chyba prawie każdy ma takie miejsca.
Tak, tak. W większości szpitali, albo właściwie we wszystkich szpitalach, bo dzisiaj szpitale położnicze to jest konkurencja. To każdy szpital walczy o to, aby jak najwięcej pań u niego rodziło. Stąd też sale porodowe są wyposażone w takie taki wystrój, takie meble jak w domu, taka atmosfera też bardzo domowa i to właściwie prawie w każdym szpitalu. I oczywiście my jako położnicy jak najbardziej jesteśmy za porodami naturalnymi i chętnie pacjentkom naszym tłumaczymy, że w szkołach rodzenia, w przygotowaniach do porodu, że niekoniecznie znieczulenie przy porodzie to jest akurat panaceum, natomiast nie wszystkie panie odczuwają, nie wszystkie kobiety, nie każdy człowiek jednakowo odczuwa ból i niejednakowo sobie z tym bólem radzi. To jest duże zróżnicowanie w wielu uwarunkowaniach. Wiadomo, że ból jest czymś, co jest tak zwane nauczone, naumiane, prawda, które poprzez wielorakie doświadczenia życiowe się kształtuje. Ja wróciłbym jeszcze do jednej sytuacji, bo jako położnik to ja osobiście bałbym się odebrać porodu drogami natury po dwóch cięciach cesarskich w domu. No to tylko tyle. Tak. Dla mnie, jako dla położnika byłoby to pewnie trudną decyzją. Oczywiście gdyby świadomą, bo gdyby tak się zdarzyło, to oczywiście to bym to na pewno wykonał. Natomiast świadomie to by mi było trudno.
Pewnie to nie było daleko od szpitala.
Właśnie.
I samochód z kierowcą był pod parą, że tak powiem, stał.
I aniołowie stróżowie pilnowali.
Tak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Anna z Norwegii.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie właściwie 3 pytania. Więc zacznę od pierwszego. Po pierwsze, czy wielkość dziecka jest jakimkolwiek wskazaniem do cesarki, dlatego że moje pierwsze dziecko, bo ja w tej chwili jestem w drugiej ciąży, a pierwsze dziecko miało prawie 60 cm, ważyło ponad 4 kilo, tam 4200 prawie. Natomiast ja jestem osobą drobnej budowy, mam nieco ponad 1,60 m. Jestem osobą szczupłą i tak szczerze mówiąc to w tej chwili, jak sobie przykładam centymetr do siebie, to po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić i trochę mnie to przeraża. Zwłaszcza, że przy pierwszym porodzie też nie było tak łatwo, dużo krwi straciłam, to ta druga faza też długo trwała. A poza tym z USG w ogóle wychodziło, że dziecko będzie miało nieco ponad 3 kilo, a potem wyszło, że 4200, także To jest moje takie pierwsze pytanie. Czy w ogóle to jest jakiekolwiek wskazanie do cesarki? Czy w ogóle się mam tym nie przejmować? Czy to jest słuszna moja taka racjonalna taka obawa? Drugie pytanie to jest takie, że jeśli chodzi o nacinanie krocza, bo wcześniej słyszałam wiele razy i na szkole rodzenia, że to nacinanie krocza to jest coś nienaturalnego i że lepiej tego nie robić. Natomiast potem jak się spytałam mojej pani ginekolog, ona powiedziała, że wręcz jakby nie chcieli mi zrobić tego nacięcia krocza, to mam się domagać, dlatego że potem mogą być różne komplikacje. Więc jak to w ogóle tak naprawdę jest przy tym porodzie naturalnym z tym nacinaniem krocza i czy w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie przy drugim porodzie, kiedy przy pierwszym miałam nacięte krocze i popękałam jeszcze oprócz tego w wielu miejscach podobno, bo to dziecko było rzeczywiście duże. Czy to w ogóle ma znaczenie i czy mam tutaj cokolwiek jakoś ingerować w to przy drugim porodzie? I ostatnie moje pytanie dotyczy tego, że ja, tak jak już wspomniałam, dzwonię z Norwegii, jestem tutaj w tej chwili pod opieką norweską, medyczną, natomiast no, nie ukrywam, że jestem mocno rozczarowana tą opieką, dlatego że to wygląda w ten sposób, że no, chodzę do, prawda, ciążę prowadzi lekarz rodzinny. Ginekologiem właściwie ani razu jeszcze się nie widziałam, już jestem na półmetku. Jest na całą ciążę jedno USG i właśnie za chwilę będę je miała, to znaczy za chwilę, za parę dni. To jest to takie połówkowe USG i to jest właściwie jedno jedyne USG. Nie ma żadnych badań również ginekologicznych, takich tak samo przy spotkaniach z położną, no praktycznie polega to tylko na takiej rozmowie i uśmiechaniu się wzajemnym i no nie ma nawet sprawdzenia, czy ta szyjka jest w porządku, nawet jak mówię o jakichś niepokojących objawach, no wszyscy mi mówią, że to jest normalne, że tak bywa. I czy to w ogóle jest tutaj, czy jakby tak pan doktor stwierdził, że to jest w ogóle bezpieczne, czy ja nie powinnam przypadkiem się ewakuować z tą ciążą w kraje rodzinne, w strony rodzinne, bo, no bo po prostu trochę się obawiam tego, jak to będzie wyglądało na dalszych etapach. I to wszystko. Dziękuję. Takie trzy pytania i przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Anno.
Tak, to konkretnie mnie pani tutaj wywołała do tablicy, ale bardzo dziękuję. No, chciałbym powiedzieć tak, że miło mi się zrobiło, bo cudze chwalicie, a swojego nie znacie, dopóki go nie sprawdzicie. Ja nie twierdzę, że nasze położnictwo i nasza opieka nad ciężarną jest najlepsza w świecie, ale też można powiedzieć tak, że jest bardzo konkretna i tak jak już pani tu wymieniła parę etapów tej opieki, to ona jest jednak zdecydowanie różna. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o badania ultrasonograficzne, to u nas według rozporządzenia już Ministerstwa Zdrowia i to, co jest w procedurze zapisane, to wykonuje się minimum 3 badania ultrasonograficzne, jeśli nie potrzeba innych, ale To jest taka podstawowa, powiedzmy sobie, obserwacja przebiegu ciąży, jeśli chodzi o ten rodzaj badania biofizycznego. Natomiast wracając do pani pytania, jeśli pani urodziła dziecko 4200 i to dziecko, oczywiście trudno powiedzieć, jakie ono będzie duże, bo pani mówi, że w tej chwili pani jest około połowy ciąży, należałoby się później dopominać o USG w pobliżu rozwiązania, powiedzmy sobie gdzieś tak około 3 tygodnie przed rozwiązaniem, dlatego że miała pani duże dziecko i ma pani prawo się obawiać, jakie będzie następne, prawda? Ono może być takie samo, może być większe, może być mniejsze, lepiej, żeby byłoby trochę mniejsze, bo jak urodziła pani dziecko 4200, to w podobnej wadze, jeśli nie będzie jakichś zaburzeń w budowie dziecka, powinna pani spokojnie urodzić następne. Jeszcze jest jedno pytanie w kierunku gospodarki, jeśli chodzi o metabolizm cukru. Czy tutaj będzie pani miała wykonane tak zwane obciążenie glukozą, czy tutaj nie ma jakichś zaburzeń, bo czasami bywa tak, że rodzą się większe dzieci wtedy, kiedy mamy tak zwaną cukrzycę ciężarnych, której coraz więcej jest, wykrywa się przynajmniej u ciężarnych. I trzecie, jeśli chodzi o nacięcie krocza, to 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 będzie zależało od wielkości dziecka. To jest pierwsze. Od tego, jakie to krocze jest, i to położna powinna pani doradzić w trakcie porodu, czy to krocze jest elastyczne, czy ono się poddaje na rozciąganie. Należy też tak powiedzieć, że jeśli pani ma tam jakieś zbliznowacenie w tym miejscu większe, to lepiej by było jednak wykonać nacięcie bezpieczniej, przepraszam, nie lepiej, tylko bezpieczniej, z uwagi na to, iż może w tym miejscu nastąpić pęknięcie, bo blizna jest zawsze zupełnie inną tkanką, bo to jest tkanka łączna i może tutaj nastąpić pęknięcie, które może wywołać zdecydowanie większą szkodę, jeśli chodzi o okolice właśnie narządu rodnego. Czasami może nawet dojść do jakichś jeszcze większych powikłań, jeśli chodzi o to pęknięcie, nie rozwijając już za bardzo tego tematu. I to właściwie tyle. Czy przyjechać do Polski? No jeśli by pani stwierdziła, że jest niepokój o duże dziecko, że coś się dzieje nie tak, to po prostu zapraszamy. To nie pani jedna, bo my też mamy pacjentki z okolic Wielkiej Brytanii, gdzie też skarżą się właśnie na to, że chodzą do general practitioner, czy do lekarza rodzinnego na wizyty, a nie widzą położnika. W Irlandii się tak stało, że polscy lekarze tam pozakładali już, polscy ginekolodzy pozakładali spółki medyczne i do nich chodzą polskie pacjentki, tam są prowadzone. Natomiast no, wydaje się, że w takim bogatym kraju jak Norwegia, to my czujemy się w tej chwili bardzo komfortowo, że u nas jest taka opieka nad ciężarną, żeby była coraz lepsza.
Tak, dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. zbliża się godzina 23. Czas audycji dla małżonków i rodziców na ogłoszenia.
Podam informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie. W Bielsku Białej od 7 do 9 lutego dopiero. To są dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie i zgłoszenia można kierować do Państwa Kucharskich pod numer telefonu 510 947 028. Powtarzam, 510 947 028. Są także od 14 do 16 lutego w Elblągu, w Łodzi i Wrocławiu.
To spotkanie małżeńskie.
I można szczegóły dopatrzyć pod www.spotkaniamałżeńskie.pl.
Tak, zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 28 stycznia. Temat: walcz o wiarę swoich dzieci. Małgorzata i Marek Nawrotcy będą naszymi gośćmi. Są oni organizatorami między innymi sympozjów Magia, Cała Prawda. 4 lutego wychowanie i nauczanie domowe. Naszym gościem będzie pan dr Andrzej Mazan. 11 lutego modlitwa małżeńska. Dr habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista. Serdecznie zapraszamy. Nasze audycje są na stronie Radia Maryja. Jest archiwum. Kilka lat wstecz dostępne są audycje. Także można to ściągnąć postacią MP3 czy odsłuchać online. I kontynuujemy nasz temat. Cesarskie cięcie, czy jednak poród naturalny. Naszym gościem tutaj w studio jest pan dr Antoni Marcinek oraz również jest z nami pan profesor dr habilitowany Bogdan Hazan.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Aleksandra, ja jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem.
Witamy Panią.
Chciałam dopowiedzieć kilka słów. Wydaje mi się z takiego mojego doświadczenia, że jednym z powodów tego, że kobiety tak uciekają w cięcie cesarskie, mi się wydaje, że to jest lepsze rozwiązanie, jest to, że nie do końca wierzą w to, że są w stanie urodzić naturalnie. Postrzegają poród jako zbyt duży dla nich trud. Myślę, że to nie do końca jest prawdą, że jednak większość kobiet jest w stanie urodzić. A być może my jako społeczeństwo, my jako też świat medyczny za mało je o tym przekonujemy. Ale myślę, że wielu kobietom po prostu brakuje tej wiary. A większość kobiet jest wyposażona w zdolności do rodzenia dzieci. To taka jedna uwaga. A druga, tutaj panowie, pan profesor i pan doktor o różnych aspektach wspominali, ale myślę, że jednym też z powodów, dla którego kobiety chcą mieć cięcie cesarskie, jest to, że mogą je zaplanować. Są przyzwyczajone często z racji wykonywanych zawodów, pełnionych funkcji do takiego precyzyjnego planowania życia. I cięcie cesarskie można zaplanować, tak, że urodzimy 14 lipca, a poród może się odbyć i 20 czerwca, i 20 lipca, i 28 lipca. I to wszystko będzie poród o czasie, więc jest taka wielka niewiadoma, takie czekanie. Im więcej czekamy, tym bardziej jesteśmy nerwowi. I te cięcie cesarskie wydaje się prostszym rozwiązaniem. A myślę, że to warto właśnie trochę nam posłuchać własnego ciała i zdać się na naturę i jednak zdać się na naturalne te mechanizmy, które przygotowują kobietę do porodu. No to taka moja uwaga. Pozdrawiam wszystkich w radiu i dziękuję bardzo.
Pani Aleksandro, jest Pani jeszcze?
Tak.
Ja mam takie pytanie, bo ja wspomniałam, że kobiety na ogół boją się bólu, ale czy nie jest tak, że my nie wychowujemy dzieci do przyjmowania bólu, do pokonywania, tylko od razu łagodzimy i robimy wszystko, żeby ustrzec nasze dzieci przed jakimkolwiek bólem?
Może tak, bo w ogóle chyba nie chodzi tylko o sam ból, ale w ogóle o trud taki, tak? O wysiłek, o to, że z czymś trzeba się zmagać. Rzeczywiście chyba tak jest, że w ogóle jako społeczeństwo tak nie lubimy się zmagać i sobie odpuszczamy i lubimy coraz wygodniejsze życie, żeby nas jak najmniej kosztowało. To może rzeczywiście tak jest. Mi się kiedyś podobał porównanie porodu do sterowania łodzią w czasie sztormu, że jeżeli jest duży sztorm i próbujemy przeciwdziałać falom, to te fale nas tam przełamią nam łódź. Natomiast jeżeli umiemy tak sterować łodzią, żeby się tym falom poddawać, to jesteśmy w stanie najgorszy sztorm być może przetrwać. I myślę, że to jest takie dobre porównanie, że to, co się dzieje w czasie porodu, jest bardzo silnym doznaniem. Kobieta na to musi być przygotowana, że to jest rewolucja w jej organizmie, że być może nigdy wcześniej i nigdy później nie doświadczy czegoś takiego, czego doświadcza w czasie porodu, że to dziecko i ten akt porodu po prostu rządzi zupełnie jej ciałem, ale jeśli się temu podda, będzie się w to wsłuchiwać, tak, i dostosowuje jakby siebie do tego, co się dzieje, to przejdzie przez to, chociaż będzie to trud, który to nie jest coś łatwego na pewno dla kobiety. Natomiast zgadzam się też z profesorem Fijałkowskim, który mówił, że to nie są bóle porodowe, tak, tylko skurcze i będziemy i odczuwanie tych skurczy zależy między innymi od wytworzonej atmosfery, od nastawienia, czyli w pewien sposób my same jako kobiety decydujemy mniej lub bardziej świadomie o tym, czy skurcze będziemy odbierać jako ból, czy nie. Jeśli się nastawimy pozytywnie, jeśli stworzymy sobie taką atmosferę dobrą do porodu, jeśli zadbamy o różne szczegóły, jeśli znajdziemy osobę, która nam w tym pomoże, będzie takim dobrym duchem tego porodu, to będą to skurcze, będzie to może trud, będzie to może uciążliwość, ale przebrniemy przez to, tak? I na końcu będzie zwycięstwo. Natomiast jeżeli się nastawimy negatywnie, będziemy głównie żyli lękiem, no to te fizjologiczne skurcze będziemy odbierać w sposób patologiczny, staną się dla nas bólem i być może bólem nie do wytrzymania.
Tak, dziękujemy Pani Aleksandro. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym tu jeszcze wspomniał o takiej ważnej może historii, o której mało mówimy, bo o roli ojca przy porodzie, prawda? O roli współmałżonka, który jest przy dość często obecny już, obecny, bierze udział w tym porodzie i obecny w sali porodowej. I tu coraz więcej widać, przynajmniej z moich obserwacji, wsparcia. Może nie zawsze, bo nie każde małżeństwo, nie każde małżeństwo akurat sobie życzy razem rodzić, a nie każdy mężczyzna jest jednakowo przygotowany, ale wsparcie drugiej strony jest tu niesłychanie istotne. To są czasy ostatnich w Polsce 20 paru lat. Tym niemniej tych porodów, które nazywamy dzisiaj porodami rodzinnymi, jest coraz więcej i według mojej takiej obserwacji i myślę, że nie tylko mojej, to wsparcie małżonka jest niesłychanie istotne i myślę też ono łagodzi te dolegliwości bólowe przy porodzie, bowiem łagodzi stres, prawda? Stres, ten małżonek biorąc udział, prawda, czynny, pomaga kobiecie, stara się, to nie tylko oczy podstrzoła, ale przytuli, podniesie, czy pomasuje, prawda, to jest niesłychanie istotna sprawa. Sam już dotyk ręki, to jest bardzo ważna sprawa.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Monika z Pomorskiego.
Tak,
ja mam pytanie tutaj do pana doktora, ponieważ choruję na taką chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych. Ona nazywa się chorobą Otto Chrobaka i z tego tytułu właśnie ortopeda wskazał, że rozwiązanie pierwszej ciąży powinno nastąpić poprzez wykonanie cięcia cesarskiego. I teraz jestem już pod koniec 8 miesiąca drugiej ciąży, na początku 9. I zastanawiam się właśnie, mam takie pytanie do pana doktora. Czy pan doktor spotkał się z takim schorzeniem i czy faktycznie jest to bezwzględny wymóg właśnie wykonania cięcia? A między innymi polega to na tym, że no nie ma odwodzenia w stawach biodrowych. Jest problem, znaczy jest niemożność, można powiedzieć, ułożenia się w ogóle na fotelu ginekologicznym. Na przykład miałam też problem przy podaniu znieczulenia z kręgosłup, ponieważ nie byłam w stanie się na tyle odpowiednio schylić, czy na przykład nie ma możliwości usiedzenia po turecku i inne jeszcze tam takie problemy. No i ortopeda wskazał, że jest to bezwzględny wymóg. Teraz właśnie mam takie pytanie, czy pan doktor się z takimi przypadkami spotkał, czy faktycznie jest to bezwzględny wymóg do wykonania cięcia? I drugie moje pytanie odnośnie właśnie planowania tego terminu. Tak jak już na antenie zostało powiedziane, że ten termin ewentualnego planowania cięcia powinien być stosunkowo późno wskazany. Czy jest jakiś taki moment graniczny, nawet jeśli rozpoczęłaby się już ta wstępna faza akcji porodowej, kiedy można jeszcze to cięcie wykonać, a kiedy już jest tak jakby na ten moment za późno? Czyli to wszystkie moje pytania.
Tak, dziękuję pani Moniko.
Dziękuję uprzejmie za pytania. Postaram się pani odpowiedzieć krótko. Mianowicie, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, pani już miała raz cięcie cesarskie. Na pewno to są ta dolegliwość, na którą pani cierpi, ta choroba, na pewno jest utrudnieniem przy porodzie, jeśli już wyłączymy istotną sprawę, że może tam być jeszcze jakaś sprawa związana z budową samej miednicy kostnej. Ale załóżmy, że ona jest prawidłowa, to jednakowoż ten ostatni okres porodu, czyli samo rodzenie się dziecka, samo wydobycie już dziecka, wyjście na zewnątrz, może być utrudnione. Przy braku odwodzenia może to być kłopot i może dojść do niepotrzebnego albo bardzo niekiedy nawet i trudnego do naprawienia powikłania przy porodzie. I jeśli już pani raz miała cięcie cesarskie, to radziłbym już pójść tą drogą. Natomiast w pani przypadku. Natomiast jeśli chodzi o kiedy cięcie cesarskie, tak zwane planowe cięcie cesarskie, czyli elektywne, jak się nazywa to w położnictwie, mianowicie jak najbliżej oczywiście, tak jak pani powiedziała, terminu porodu, dlatego iż też tutaj nastąpiła duża zmiana podejścia, ponieważ zaczęto planować te cięcia cesarskie tak, iż by było wygodnie dla jednej i drugiej strony, czyli dla wykonujących cięcie i dla rodzącej, prawda, tam najwcześniej, żeby już na przykład 2 tygodnie przed terminem porodu, okazuje się, że jednak to są duże niebezpieczeństwa, dlatego iż dochodziło do powikłań w postaci wcześniactwa u dziecka, czy zaburzeń oddychania, czy zaburzeń adaptacji. Ponieważ tak jak tu już była mowa, to cięcie cesarskie to jednak nie jest poród drogami natury. Kiedy to dziecko w trakcie porodu nabywa już takiej adaptacji, gdzie radzi sobie zdecydowanie lepiej z warunkami, które są zupełnie odmiennymi niż te, które miało w łonie matki, prawda? To tymi cieplarnianymi warunkami, a to, co jest na naszym świecie, to jest dla dziecka ogromny stres, prawda? Zdecydowanie sobie lepiej radzi. Im bliżej po porodzie drogami siłami natury lub po cięciu cesarskim, i bliżej jest terminu porodu. Sama akcja porodowa zupełnie nie przeszkadza w wykonaniu cięcia cesarskiego i można to cięcie wykonać, jeśli tylko nie dojdzie do jakiegoś bardzo dużego obniżenia główki w kanale rodnym, bo potem mogą być trudności z wydobyciem dziecka. Natomiast jeśli jest akcja porodowa, to jest to i korzystniej dla nawet i wykonania techniki cięcia cesarskiego, jak i również dla dziecka, bo ono już miało takie preludium, prawda, porodowe. I to absolutnie nie przeszkadza. Także jeszcze raz powtarzam, jak rozsądne badanie położnicze i rozsądne podejście w trakcie akcji porodowej zupełnie pozwala na to, iż można wykonać cięcie cesarskie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalone. Dzień dobry.
Na wieki wieków.
Informacją. Jestem studentką położnictwa i chciałam się podzielić taką informacją, jaką zdobyłam na wykładzie jest to taka, że oksytocyna podczas porodu nie działa tylko na skurcze macicy, powodując je, ale także ma działanie amnestyczne. Dlatego kobiety często nawet do końca nie pamiętają tego bólu, który towarzyszył im podczas porodu. Czy to jest prawda? Myślę, że jak taką informację dostałam na wykładzie przez osoby wykwalifikowane, wydaje mi się, że to jest prawda. Często kobiety mówią, a to już się nawet nie liczy, że tak wszystko bolało, to już nawet nie pamiętam. Najważniejsze było to, że potem miałam zdrowe dziecko na rękach. Chciałam się zapytać, czy to jest prawda. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Sądzę, żeby anestezjolodzy się bardzo cieszyli, jeśli oksytocyna by miała analgetyczne działanie. Na pewno to można powiedzieć tak, że w skrócie to jest tak, że taką parafrazę można przyjąć, że te wszystkie bóle porodowe, te skurcze, to całe odium stresowe, porodowe w momencie urodzenia dziecka opada i jest taka prawda, że kobiety szybko o tym zapominają. Wiąże się też to również z mechanizmami na pewno hormonalnymi, które są związane z funkcją, z funkcjonowaniem łożyska, które już nie funkcjonuje po porodzie, prawda, bo kobieta rodzi łożysko następowo po urodzeniu dziecka. Czyli to można tak nazwać, jako że kobieta nie pamięta albo szybko zapomina o urazie porodowym czy o dolegliwościach porodowych. Tym niemniej no, bywa również tak, że z tą pamięcią jeszcze czasami bardzo długo pozostaje, jeśli jest niepowodzenie położnicze. Natomiast przy radości, przy takim ogromnym jakby spełnieniu, jakim jest urodzenie dziecka, przecież to jest cud, to wtedy to wszystko opada, prawda? Zupełnie przenosimy się jakby w inny świat.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Gosia z Niemiec.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zadać jedno pytanie.
Imię ja pani jestem... jakie jest? Można poznać imię?
Gosia z Niemiec.
Prosimy bardzo, dziękuję.
Ja prawie przed 2 latami urodziłam trzecie dziecko i w czasie ciąży miałam robione badanie i w tym badaniu wyszło, że mam streptokokken grupy B. I powinnam była dostać antybiotyk w czasie porodu, żeby nie doszło do powikłań, znaczy, bo wiem, że to jest niebezpieczne dla dziecka. No w końcu poród się skończył cięciem cesarskim, także nie było to konieczne. Ale teraz moje pytanie, bo ja cały czas mam w sobie tego wirusa, czy nie wiem, czy to jest bakteria, czy coś. I chciałam spytać, czy jeżeli byśmy się zdecydowali na kolejne dziecko, to czy to jest, to znaczy, czy powinnam teraz na przykład wyleczyć to i brać jakiś antybiotyk, żeby to wyleczyć, czy to, nie wiem, czy to tak zostawić i czy powinnam mieć na przykład też przy kolejnej ciąży, przy kolejnym porodzie też cięcie cesarskie, czy normalnie urodzić, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie i czy ja mogę się tego pozbyć i czy mogę to wyleczyć.
To jest to pytanie, tak?
Tak, to jest to pytanie.
Tak, 2 pytania. To na pierwsze pani odpowiem. To znaczy tak, jeśli chodzi o nosicielstwo paciorkowca typu beta-hemolitycznego, to jest sytuacja taka, iż faktycznie nie jest to coś, co się nazywa chorobą, tylko ten paciorkowiec bytuje, kolonizuje najczęściej przewód pokarmowy i stąd dostaje się do drugorodnych kobiety. Występowanie jego może być takie, że jeśli go kiedyś pani miała, to najprawdopodobniej będzie go pani miała przy następnym porodzie, ale niekoniecznie. Dlatego też po 34 tygodniu należy wykonać badanie wymazu z okolic drugorodnych i z okolic odbytu. I to, jeśli wystąpi taka sytuacja, to podaje się antybiotyk przed porodem i w właściwie ta sytuacja już jest cała procedura wykonana, ponieważ chodzi o zabezpieczenie dziecka, bo my mamy na niego odporność, dlatego on sobie u nas bytuje jako saprofit zupełnie niegroźny, natomiast dzieci, małe dzieci nie mają i może dojść właśnie noworodka do powikłań w postaci zapalenia płuc, a nawet zapalenia opon mózgowych i jeszcze, co ciekawe, te powikłania występują stosunkowo późno, bo mniej więcej około 4 doby wtedy, kiedy już najczęściej jesteśmy w domu. I czy pani będzie, czy jest potrzebne cięcie scalskie? Z powodu paciorkowca, gdyby on się u pani pojawił w tym badaniach, nie ma takiego wskazania absolutnie.
Mogę się tego w jaki sposób pozbyć?
Nie, tego się nie leczy, ponieważ to jest saprofit i on kolonizuje drogi przewód pokarmowy, on może sam zniknąć, a może się sam z powrotem pojawić i nie ma sensu z nim walczyć, ponieważ on nie sprawia nam, ludziom, żadnych, dorosłym krzywdy żadnej, żadnych problemów, ponieważ my posiadamy na niego odporność, czyli nasza odporność humoralna ustroju zabezpiecza nas przed tą bakterią.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o dorosłych.
Tak, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze, to teraz może jeszcze, panie doktorze, coś może podsumowującego. Jeżeli by chodziło, bo nie wszyscy słuchali może od początku, cesarskie cięcie, czy jednak poród naturalny. Bo pana doświadczenie już wieloletnie jako położnika, teraz te cięcia cesarskie właśnie wzrastają. Nie? Coraz każdego roku jest więcej. Każdego roku jest więcej.
Tak, i to można powiedzieć, że Polska tutaj dosyć w Europie zaczyna się wysuwać, jak pan profesor przytaczał statystyczne dane, wysuwa się na punktowane wysoko miejsce, z czego nie należy się za bardzo cieszyć, ponieważ jednakże są kraje w Europie, które mają wyższy standard opieki medycznej i mają niższy wskaźnik cięcia cesarskiego. Albo bardziej zamożne kraje, prawda, które na przykład takiej Holandii jest mniej cięć cesarskich. U nas faktycznie ta liczba cięć cesarskich w ciągu ostatnich 10 lat bardzo wzrosła. I no niestety rośnie też liczba powikłań po cięciach cesarskich, o tym też trzeba pamiętać. Co należałoby zrobić, prawda? Jakie by wnioski z tego należałoby wysnuć, co należałoby w związku z tym przedsięwziąć, prawda? Myślę, że należałoby powiedzieć tak, że to, co słuchacze tutaj, kilka było takich głosów, że pewna świadomość wśród kobiet, pewnego rodzaju przygotowanie, no i to przygotowanie już wczesne, prawda, to jednak ta pochwała naturalnego porodu i to odpowiednie przedstawienie możliwości, że ja też mogę urodzić, czy ty też możesz urodzić, to jest niesamowicie istotna sprawa. W dobie internetu, w dobie komórki, o czym tutaj też mało było mowy, ale kobieta, która jest przed rozwiązaniem, trzeba też powiedzieć tak, że jeśli minął jej termin porodu, to ma co najmniej 10 rozmów telefonicznych dziennie, czy już urodziła, albo i nawet więcej, czy nie urodziła, i to też trudno jakby ten bagaż informacyjny wytrzymać, prawda? Ona sama jest w stresie, a dodatkowo jak jeszcze otrzyma 10 informacji i każdy tam jeszcze coś dołoży, to nie jest to bardzo czysta i klarowna sytuacja. Wiele jest aspektów i wiele jest możliwości i myślę, że mamy taką opiekę położniczą w Polsce, że możemy sobie na to pozwolić, żeby walczyć z tym dużym wskaźnikiem, ponieważ to nie, na pewno nie przynosi, ta spirala się nakręca, bo cięcia cesarskie to są stany po cięciach, prawda? Jak są stany po cięciach, to najczęściej dość... To, większość, więcej niż 50%, albo zdecydowanie w niektórych wypadkach, w niektórych ośrodkach nawet 75%, to znów cięcie cesarskie, prawda? Mhm. Czyli było cięcie, potem cięcie, prawda? Co prawda już się teraz zmieniło, że raz cięcie to do końca cięcie, natomiast no jednak ten wskaźnik w tych okolicznościach zdecydowanie jest większy.
Doktor Antoni Marcinek jest naszym gościem, ale również pan profesor, doktor habilitowany Bogdan Chazan. A co pan, panie profesorze, chciałby powiedzieć, bo już 10 minut jeszcze mamy do końca?
No, trzeba by tutaj rzeczywiście, podsumowując, zastanowić się, jakie mamy, jakimi środkami dysponujemy, żeby trochę ograniczyć liczbę tych cień cesarskich. Sądzę, że należałoby przedstawić naszym pacjentkom ich rodzinom atrakcyjną perspektywę porodu drogami natury, połączoną z odpowiednią atmosferą na sali porodowej, z taką, powiedziałbym, czułą, powołując się na słowa papieża Franciszka, który mówił o czułości wobec człowieka chorego, ale czułą opiekę nad kobietą, która cierpi podczas porodu. Z naszego punktu widzenia należałoby może troszkę ograniczyć częstość indukcji porodu. Należałoby też przeszkolić personel porodowy w interpretacji zapisów kardiotokogramu. Wspominałem już o tym, żeby upowszechnić szkoły dla rodziców, tak aby one były dostępne w całej Polsce za darmo dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka. Może także warto by edukować całe społeczeństwo i kobiety jeszcze przed ciążą, tak żeby ukazać atrakcyjną, ciekawą perspektywę urodzenia dziecka drogami natury. Także takie widziałbym tutaj zadania stojące przed nami. No, media także mają swoją rolę i myślę, że podjęcie tego tematu w Radiu Maria również zasługuje na wsparcie i na
tak, na poruszenie. Dlatego ten temat właśnie wzięliśmy.
Ja jedno słowo chciałbym jeszcze dołożyć, albo kilka zdaj, bo tak jedno słowo to kilka zdaj. No należałoby zwrócić jeszcze, bo nie mało o tym mówiliśmy, że jednak niesłychanie istotna jest sprawa odpowiedzialności cywilnoprawnej, ponieważ no, przychodzi moda z zachodu na odszkodowania. Szpitale położnicze są bardzo, muszą być wysoko ubezpieczone, ponieważ wszelkie powikłania takie muszą się zawsze zdarzyć. To bardzo drogo i bardzo kosztowne i stąd też wielokrotnie niekiedy to jednak te wskazania do tych cięć cesarskich bywają też to, co z opinii lekarzy wiem, podyktowane tą oto stroną, że no, nie zrobiłeś cięcia cesarskiego, to znaczy, że nie wykonałeś tego, co należało, bo na czy media za chwilę, jeśli jakaś sprawa, jakieś niepowodzenie, czy na sali sądowej zapytają się, a dlaczego nie zrobione zostało cięcie cesarskie, prawda? I to też niekiedy, jeśli pacjentka jeszcze dodatkowo jest niezdecydowana na poród albo negatywnie nastawiona, albo jest trudna w prowadzeniu, nie daje sobie jakoś wyjaśnić, nie daje sobie no, w sumie pomóc jakąś mediacją i perswazją, to jest bardzo trudna decyzja i rola położnika wtedy jest bardzo ciężka, ponieważ on musi, podejmując decyzję, musi wziąć pod uwagę to, iż wszelkie jakieś niepowodzenia, jeśli będą, a te mogą się zawsze, jak powtarzam, zdarzyć, również przy cięciu cesarskim, to zostaną wzięte, no niestety, na jego niekorzyść. I ta odpowiedzialność cywilnoprawna też jest jednym na pewno z ważnych aspektów, które powoduje, że ta spirala cień cesarskich się nakręca.
No niestety. No ale dobrze, jeżeli każdy wypełnia swoje zadania, obowiązki, zgodnie, że tak powiem, z wiedzą i nie jest ograniczony, na przykład, żeby zrobić w porę USG, jeżeli ma jakieś wątpliwości, nie jest ograniczony w ilości badań, które są dozwolone przez urzędnika z Narodowego Funduszu Zdrowia. No bo to jest skandaliczne.
Jest tak, że oczywiście jest pewnego rodzaju kwestia wyznaczników, które nam nasz płatnik, czyli Fundusz Zdrowia tutaj dostarcza. I oczywiście to jest jeden aspekt, natomiast najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka. I tutaj ja pracuję w szpitalu niepublicznym, ale nie spotkałem się z tym, żeby ktoś zwracał już uwagę w sytuacji, kiedy trzeba na to, co czy kasa chorych za to zapłaci, czy fundusz za to zapłaci, czy nie. Natomiast jest na pewno ważna sprawa takiej świadomości, takiej nauki, takich szkół rodzenia, w ogóle takich grup wsparcia, które by były związane z tym, żeby jednak ten drogami i siłami natury jak najbardziej rozpropagować, ponieważ on jest najbardziej bezpieczny. No nie w porównaniu, no nie ma nic bardziej bezpiecznego, jeśli chodzi o rozwiązanie, prawda? Jeśli trzeba zrobić cięcie cesarskie, to go należy wykonać.
Ale to już jest operacja, jak tak już jest. To zostało powiedziane.
Ale oczywiście, to jest już operacja. Natomiast jeśli można urodzić drogami i siłami natury, bezpiecznie można urodzić drogami i siłami natury, to nie ma nic już lepszego. Natura tak nic lepszego już nie wymyśliła. Czyli chodziłoby o to, żeby nie poprawiać natury, ale jej pomóc. A jak trzeba zastosować działania medyczne, to żeby wtedy je wykonać, kiedy są do tego wskazania, i to wskazania medyczne, a nie poza medyczne.
Tak, dziękuję. Panie profesorze, halo?
Warto by może jeszcze, jeżeli mamy chwilkę czasu, warto by też zadbać o to, żeby jednak podchodzić do tego wszystkiego rozsądnie, zgodnie z wiedzą medyczną, tak, i ze zdrowym rozsądkiem. No nie możemy też działać bez rozsądku, tylko po to, żeby zmniejszyć częstość cięć. Jednak powinna nam przyświecać troska o dziecko, troska o matkę, i tym się powinniśmy kierować. Jeżeli już podjęliśmy decyzję o cięciu, to naszym obowiązkiem jest zapewnić właściwe znieczulenie, personel, który jest odpowiedzialny, doświadczony, który odpowiednio postawi wskazania do cięcia cesarskiego w porę i który zapewni prawidłowe wykonanie tego cięcia cesarskiego, tak aby to macierzyństwo było rzeczywiście bezpieczne, żeby kobieta nie straciła zdrowia, a przeciwnie, zyskała obok pięknych chwil i radości z powiększenia rodziny także nowe siły psychiczne i fizyczne, tak bardzo konieczne po to, aby tym dzieckiem się troszczyć, które się właśnie narodziło.
Tak jest. Bardzo, bardzo dziękujemy panu profesorowi za udział w audycji, za podzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą, no i swoim sercem. No bo tutaj jednak troska o matkę, o rodziców ze strony personelu medycznego, ze strony lekarzy jest bardzo istotną, bo jesteśmy w tym momencie jakoś zestresowani i bardzo czuli, czy ktoś nas traktuje jako przypadek, czy jako człowieka, który ma problem, który tak, się boi.
Tak. Relacje międzyludzkie są bardzo istotne. Wzajemne zrozumienie, zaufanie, oczywiście.
Także bardzo dziękuję panu profesorowi. Serdecznie zapłać za udział w audycji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tak, z Panem Bogiem. Tak, dziękujemy również naszemu, bo tu rozmawiałem z panem doktorem habilitowanym Bogdanem Chazanem, również panu doktorowi Antoniemu Marcinkowi, który dotarł do nas z Krakowa. Bardzo dziękujemy za obecność i też właśnie za nie tylko wiedzę, ale i za serce. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję, to zaszczyt dla mnie, że mogłem tutaj zostać zaproszony, że mogłem się z państwem podzielić, że mogłem porozmawiać. Bardzo dziękuję.